Tysiące polskich emerytek, zamiast leżeć na plaży w ciepłych krajach, nadal ciężko pracuje, opiekując się seniorami z Zachodu.
Sytuacja mnie do tego zmusiła.
Dlaczego to robią i co im to daje? Monika Siwek-Woloszewska, zapraszam. Miasto kobiet wielkości Włocławka opiekuje się starszymi ludźmi w krajach zachodniej Europy. Do pracy jako opiekunki wyjeżdżają także dojrzałe kobiety z naszego województwa. Trudno policzyć, ile ich tak naprawdę jest. O tym, czym dysponują statystyki i badania, mówi Magdalena Bergman, socjolog z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
Takie ogólne, szacunkowe co prawda dane mówią o od 100 do 200 tysięcy kobiet z całej Europy Wschodniej, które wyjeżdżają do krajów starej Unii Europejskiej opiekować się osobami starszymi. Ja myślę, że tendencja cały czas mocno się utrzymuje. Wystarczy popatrzeć na
znajomych,
na ogłoszenia wywieszane i plakaty, billboardy w różnych miejscach przestrzeni publicznej typu przystanki autobusowe. Powstał też tak naprawdę cały wyspecjalizowany rynek agencji pracy pośredniczących w zatrudnianiu opiekunek na zachodnie rynki pracy. Na pewno jest cały czas duże zainteresowanie ze strony Polek i duże potrzeby po stronie podopiecznych.
Karolina Hunker, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.
Dane na podstawie Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2011, blisko 107 tysięcy osób, które mają stałe miejsce zamieszkania w naszym województwie, przebywało powyżej 3 miesięcy poza granicami kraju. Najczęściej wybierano Wielką Brytanię, gdzie przebywało ponad 46 tysięcy osób. Niemcy pod względem liczby emigrantów z naszego województwa uplasowały się na drugiej pozycji i przebywało w Niemczech ponad 22 tysiące osób. Chęć podjęcia pracy była powodem wyjazdu blisko 85% mężczyzn i 65% kobiet. Częściej do pracy wyjeżdżali mieszkańcy wsi niż mieszkańcy miast. Praca jako przyczyna wyjazdu stanowiła najwyższe odsetki w powiatach sępoleńskim, mogileńskim, rypińskim i włocławskim. Najrzadziej tę przyczynę deklarowali emigrujący z powiatów grudziąckiego oraz bydgoskiego.
Co ciekawe, z grudziąckiego, gdzie bezrobocie zawsze jest największe, prawda?
Jest tak, bardzo wysokie, jeśli chodzi o nasze województwo. Najwięcej mieszkańców z naszego województwa z powodu pracy wyjechało do Wielkiej Brytanii, następnie do Niemiec, Holandii oraz Irlandii.
I najczęściej są to osoby w wieku?
Większość jest to wiek produkcyjny mobilny, czyli 18-44 lata. Jeśli chodzi o stan cywilny, to wśród emigrantów z naszego województwa większość stanowiły osoby pozostające w związku małżeńskim. Jednak w porównaniu do 2002 roku odnotowano wzrost odsetek kawalerów i panien oraz osób rozwiedzonych. Zmalał natomiast odsetek żonatych, zamężnych oraz osób owdowiałych. Blisko 62% osób posiadało co najmniej średnie wykształcenie. To kobiety były lepiej wykształcone od mężczyzn. Kobiety częściej niż mężczyźni posiadały wykształcenie wyższe, policjalne oraz średnie ogólnokształcące.
Czy są jakieś preferencje, jeżeli chodzi o wybór kraju, do którego się jedzie?
Kobiety tutaj stanowiły zdecydowanie większy udział wśród emigrantów przebywających we Włoszech oraz w Grecji.
Jak pani myśli, dlaczego?
No, ciężko tu określić. Jak rozmawiałyśmy wcześniej, sama pani zauważyła, że być może uroda południowoeuropejska bardziej przyciąga kobiety z naszego województwa.
Jeżeli są to młode i niezamężne kobiety, prawda? No.
Tak, a jak wspomnieliśmy, osoby, które wyjeżdżają, są to osoby w wieku 18-44 lata, stanowią większość wyjeżdżających za granicę.
Chcące pewnie połączyć przyjemne z pożytecznym, bo jeśli do pracy, to dlaczego nie w jakimś ciepłym i pięknym kraju?
Miło jest łączyć takie rzeczy ze sobą, oczywiście. Dla porównania, osoby, które przebywały za granicą powyżej 2 miesięcy w 2002 roku, było to ponad 21 tysięcy osób, natomiast przypomnę, w 2011 roku ponad 106 tysięcy osób.
Beata Baranowska, pośrednik pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w
Bydgoszczy w oddziale zamiejscowym. Już wchodząc tutaj do Państwa, do Bydgoskiego Oddziału Wojewódzkiego Urzędu Pracy, na drzwiach zauważyłam ogłoszenie: zostań opiekunką w Niemczech, wynagrodzenie do 5000 zł. Wiele polskich kobiet jest za granicą w tej chwili u właściwie swoich rówieśników, opiekując się nimi. Czy wzrasta liczba agencji pracy właśnie oferującej pracę dla opiekunek?
Tych ofert jest więcej. Obecnie na portalu Tu jest praca EU posiadamy aż 27 ofert dla opiekunek za granicę. I najczęściej są to oferty do Niemiec, tych jest aż 24 i chyba 3 oferty do Wielkiej Brytanii dla opiekunek właśnie. Jeśli chodzi o agencje, to jest ich dokładnie 6, które obecnie u nas mają zamieszczone oferty.
Czy te oferty się rozchodzą jak świeże bułeczki, czy nie?
No pytają osoby, dzwonią i informujemy, jak to wygląda. Także no jest zainteresowanie. Zwłaszcza takich pań gdzieś tak po 50, dla których tutaj w Polsce może nie ma zatrudnienia i one poszukują tych pieniążków gdzieś za granicą, mając doświadczenie na przykład przy opiece osób starszych.
Kobiety, które już się w życiu ciężko napracowały i zawodowo, i wychowując dzieci, ale przychodzi emerytura, która jest po prostu za niska.
Dokładnie. Myślę, że raczej osoby tuż przed emeryturą, w okolicach 60 roku życia. No raczej młode osoby rzadko kiedy pytają się o taką pracę w charakterze opiekunek.
I to są kobiety, które być może nawet nie wyjeżdżały za granicę w swoim życiu wiele i nagle decydują się w takim wieku, w którym czasami trudno podjąć jakąś życiową zmianę, na taki głęboki skok, tak? No jednak życie gdzieś za granicą.
Tak, tak. Tutaj oczywiście barierą jest znajomość języka i niewiele z tych starszych pań zna język, załóżmy, niemiecki.
Jedną z takich kobiet, które na emeryturze zdecydowały się na wyjazd za granicę, by opiekować się starszą osobą, jest pani Dorota spod Bydgoszczy. Dlaczego wyjechała?
No, sytuacja materialna mnie do tego zmusiła. To było 8 lat temu.
Czyli niska emerytura?
Bardzo niska. Około 1500 zł.
Nie bała się pani ruszyć tak daleko, no będąc właściwie sama?
Bałam się, nie znałam języka ani nic. Ja w Niemczech pracowałam. Była taka Olka, która mieszkała w Niemczech, organizowała Polkom tą pracę. To nie było tak, że ja pojechałam i się pytam, czy ktoś by mnie potrzebował.
Nie jechała pani w ciemno?
Nie. To jechałam do Pirmasen.
I kto był tym pierwszym pani podopiecznym?
To była pani, 87 lat miała.
A co z barierą językową? Jak się panie porozumiewały?
Ja mam córkę, która jest po germanistyce i bardzo dużo z tym synem. Jak miałam jakieś problemy, to moja córcia dzwoniła i wtedy mu wyklarowała dokładnie. Ta Polka, która nam organizowała tę pracę, też nieraz przyjechała i przedyskutowaliśmy, czy on nieraz ją poprosił, bo chciał, żebym coś lepiej zrozumiała. Ale na co dzień, co jest, jak jest, żeby zadzwonić do lekarza, to najpierw napisałam, jak to trzeba powiedzieć. No też się uczyłam, pisałam sobie pojedyncze słówka na takich A4 arkuszach, wszędzie było to porozwieszane. I jak cię mogę dzisiaj, to tak nawet się nie dam sprzedać tam, nie?
Też takie agencje zatrudnienia, które są te obecnie na rynku, idą im jak gdyby z pomocą.
Pośredniczka pracy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, Beata Baranowska.
I też często organizują kursy języka niemieckiego, zanim te panie wyjadą.
Czyli rozwijają się jeszcze, bo no, pod koniec życia uczą się nowego języka.
Czasem no, życie zmusi ich do tego. Niestety.
No właśnie, tak naprawdę życie zmusza, no bo co mówią te panie, że nie mają innego wyjścia, a pieniędzy potrzebują, bo przecież to jest no, bardzo ciężko. Praca.
Gdyby tutaj miały zatrudnienie, gdyby miały możliwość zarobienia pieniążków na życie, no to myślę, że nie podejmowałyby takiej decyzji o wyjeździe. No sytuacja tutaj na rynku pracy ich do tego zmusza często.
Polki cieszą się jakimś szczególnym zainteresowaniem, jeżeli chodzi właśnie o dojrzałe kobiety opiekunki wśród seniorów z zachodu?
Tego nie wiem. Ciężko mi odpowiedzieć na
to. Ale kiedy sobie wyobrazimy, że zazwyczaj jednak polskie kobiety po 60 to są te babcie, które cudownie gotują, były przyzwyczajone do ciężkiej pracy i domu przez całe życie na ich głowie, to jest wartościowa osoba,
być
prawda?
Może, być może. Pewnie tam w Niemczech brakuje personelu do opieki nad tymi osobami starszymi, no i ratują się szukając takich osób, no, na przykład w Polsce.
Pracowitych po prostu.
Dokładnie. Pewnie mamy dobrą opinię wśród Niemców, tak myślę, nasza kuchnia też.
Czy to jest tak, że taka agencja oferując pracę dla opiekunki musi wyznaczyć konkretnie zakres jej obowiązków, czy to jest zawsze kwestia indywidualnego dogadania się z klientem, ilofunkcyjna to ma być osoba tak naprawdę, bo czy to chodzi tylko o towarzystwo, czy to chodzi o zaprowadzenie do łazienki kogoś, kto już jest niepełnosprawny, czy także o sprzątanie i gotowanie?
Myślę, że wszystkie te czynności wchodzą w zakres obowiązków. To towarzystwo jest bardzo ważne dla tych starszych osób i jest to często nadmieniane w ofertach i zazwyczaj w każdej ofercie jest dokładny zakres czynności, czym taka dana opiekunka miałaby się zajmować. Jest opisana, dokładnie scharakteryzowana osoba, którą miałaby się zająć, na co ona choruje, czego ona wymaga, z czym ma problem.
Taką miałam przygodę, że jechałam do osoby chodzącej, a rano pani się, zanim ja dojechałam, pani się przewróciła i po szpitalach po 2-3 tygodniach miała ucięte obydwie nogi powyżej kolana.
Zupełnie zmieniła się sytuacja. Nie zrezygnowała pani?
Jechałam do osoby chodzącej, a okazało się, że zaczęłam się opiekować osobą leżącą. Miałam taką sytuację finansową, że no niestety nie mogłam sobie na ten komfort pozwolić, żeby zrezygnować. Umyć ją trzeba było, przekładać ją w prawo, w lewo, żeby nie było odleżyn. Opiekowałam się nią 2 lata i 7 miesięcy. To była moja pierwsza podopieczna i nie miała ani odleżyny. Syn mi zaproponował, żeby zostać, że moja rodzina może mnie tam odwiedzać, ale żeby być przy tej mamie. Ja prawie te 2 lata i 7 miesięcy, jak wyjeżdżałam do Polski, to na bardzo krótko, 2 tygodnie i jechałam z powrotem.
Pani już miała wcześniej takie doświadczenia z chorymi, leżącymi osobami?
Nie miałam, no ale serce podpowiada. No dużo mi ta dziewczyna też pomogła, bo ona pracowała w takim domu opieki społecznej, ale ja miałam też taką sytuację, że jak potem tej pani ujęli te nogi, amputowali, to ona od tego czasu ani me, ani se w ogóle się nie odzywała. Taka depresja, zamknęła się w sobie, nawet z synem nie rozmawia, nie to, że do mnie tylko nie.
Elżbieta Słowińska, kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy. Jest to jednostka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Opieką otaczane są właśnie osoby starsze, które już chore, które mają określone stopnie niepełnosprawności. Czasami to też są otępienie starcze czy choroby Alzheimera.
A te panie nie są pielęgniarkami i nie mają fachowej wiedzy, jak postępować na przykład z chorymi, z zanikami pamięci.
Myślę, że to jest też tak, że zależy od agencji, bo to ona rekrutuje osobę i ona powinna sprawdzić dyspozycję osoby, która wyjeżdża. I z pewnością od takiej osoby, tuż wymagane jest, czy pożądane jest komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów z tą osobą. To jest osoba również do towarzystwa, tak, która zajmuje, wypełnia czas tej osobie starszej.
Czyli do pogadania po prostu.
Tak, ale też, żeby ona potrafiła pogadać, no to wiadomo, że nie na migi, chyba że to jest osoba głuchoniema, więc czasami tak w ofertach też wyjątkowo, ale się pojawia. No a poza tym, no to jest kwestia takiej cierpliwości bardzo dużej do tej osoby, kwestia opanowania, która jest tutaj pożądana, no i odporności na stres, no i umiejętność reagowania w sytuacjach, które mogą się zdarzyć, bo nastąpi na przykład pogorszenie stanu zdrowia podopiecznego. To jest też praca związana z wykonywaniem jakichś czynności, które są związane z wysiłkiem fizycznym, ale również takich związanych z higieną osobistą. To nie są rzeczy łatwe, to nie są rzeczy proste i dlatego też taka osoba powinna jednak mieć takie predyspozycje. Chociażby ta empatia, czyli zrozumienie potrzeb, tak, reagowanie na sytuacje, taka ciepło wewnętrzne, które sprawia, że osoba starsza czuje się po prostu bezpieczna.
To jest po prostu ciężka praca fizyczna, bo czasami to jest, nie wiem, 60-50-kilogramowa kobieta, która musi podnieść z łóżka 80-kilogramowego mężczyznę. I podejmują się jej kobiety, tak jak pani mówi, również czynności higienicznych, które powinny już dawno pożegnać się ze wspomnieniem o przewijaniu dzieci, prawda? A nadal po prostu te najtrudniejsze takie czynności podejmują. Zmienianie pampersów na przykład, czy toaleta.
Z czyszczeniem protezy, no bo też takie sytuacje są.
Tę świadomość trzeba mieć.
Myślę, oczywiście, to jest kwestia też, że osoba, która wyjeżdża, z pewnością ma jakąś sylwetkę, charakterystykę osoby, do której ona wyjeżdża i zakres prac z tym związanym. Czyli to jest kwestia świadomego decydowania się na to, co ją czeka tam po przyjeździe.
Czyli raczej nie ma niespodzianek, że właśnie kobiety nastawiają się na to, że będą tylko potrzebne do, nie wiem, przeprowadzenia tej osoby czy porozmawiania, a nagle się okazuje, że właśnie cały dom na ich głowie, czyli sprzątanie, gotowanie.
Nie. Zawsze jest to określone i to bardzo dokładnie. Beata Baranowska, pośrednik pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Bydgoszczy.
Te agencje i te oferty są gwarancją dla tych pań tego, że gdyby im się coś stało, a to są na przykład kobiety po 60, które same czasami nie domagają fizycznie i też mają swoje schorzenia, żeby były jakoś zabezpieczone, tak?
No tutaj rola tej agencji, która zatrudnia tą opiekunkę. Te panie, opiekunki mają zapewnioną opiekę lekarską, wszelką pomoc i tłumacza i takiego opiekuna, który ewentualnie im w razie jakichś tam szczególnych sytuacji pomoże.
Czy najczęściej jeżdżą do Niemiec właśnie?
Tak, najczęściej.
Opiekunka z naszego regionu pracująca w Niemczech mówi, że słyszała o groźnych sytuacjach, które spotykały opiekunki za granicą, choć jej nigdy nic takiego się nie przydarzyło.
U rozel, potem u małżeństwa, u rodzeństwa i na końcu pracowałam u kobiety. W 6 domach byłam. Gdziekolwiek byłam, to zawsze miałam dobrze. Ja nie znałam przykrości. No chyba szczęście, tak? Jak ja byłam na tym pierwszym miejscu, to pojechała Polka, jakąś bakterię od podopiecznej złapała i zmarła. Ile jest takich przypadków, to jeźnie dadzą. Żywiłam taką Polkę jedną, bo ona głodna ciągle była. No te różne sytuacje, ale ja tylko słyszałam, bo gdzie ja byłam, to że mnie uhonorowali, ekstra zapłacili. Ach, i prezenty, nie prezenty. Money.
Generalnie okazuje się według badań statystycznych, że kujawsko-pomorskie kobiety najchętniej wyjeżdżają do Włoch i do Grecji, ale pewnie dotyczy to młodych kobiet.
Do bardziej atrakcyjnych prac.
A starszym zależy na tym, żeby było jednak bliżej do domu.
Dokładnie, tak, tak.
Pośredniczka pracy z Bydgoskiego Oddziału Wojewódzkiego Urzędu Pracy Beata Baranowska.
Niemcy to jednak, sąsiadujemy ze sobą i tutaj łatwiejszy jest dojazd, łatwiejszy, bo wiadomo, że te panie co jakiś czas zjeżdżają do Polski i chcą mieć kontakt tutaj z rodziną. Wrócić do domu, trochę odpocząć.
Bo na jakie to są kontrakty? Na jaki czas się wyjeżdża?
Tak jak przyglądałam oferty, to najczęściej na 3 miesiące. Pewnie na dłużej. Myślę, że na początku, jak ta osoba się sprawdzi po tych 3 miesiącach,
to wraca
w to samo miejsce. Takie agencje muszą, żeby działać legalnie, muszą starać się o pozwolenie, o tak zwany certyfikat wystawiany przez marszałka województwa. I wykaz takich legalnie działających agencji zatrudnienia można sobie sprawdzić w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia. I warto sprawdzić zawsze przed podjęciem zatrudnienia. Wykaz można znaleźć na stronie store.praca.gov. www.kobiety.pl.
Pani kierownik, jak pani myśli, czy więcej takich kobiet, jeżeli już się skupiamy na tej grupie wiekowej właśnie starszych, wyjeżdżających jako opiekunki za granicę, wciąż jednak jeździ pracować na czarno, czy korzysta z legalnych ofert?
Wydaje mi się, że to może być i tak. Prawodawstwo niemieckie, że tak powiem, bardzo ostro i rygorystycznie podchodzi do pracodawców, którzy zatrudniają osoby w sposób nielegalny. Tak jak rozmawialiśmy kiedyś z pracodawcą, który rekrutował co prawda na inne stanowisko, ale właśnie mówił, że jest to nie do pomyślenia z uwagi na kary.
No, wysokie. Nie,
bardzo wysokie. No, czy po prostu jest to nieopłacalne. Natomiast pewnie jest tak też, tak jak pani mówi, że są osoby, które jeżdżą do jakichś zaprzyjaźnionych rodzin i to nie jest traktowane jako umowa o pracę, tylko na zasadzie takiej, że wykonuje jakieś obowiązki, pomaga. No a w zamian za to dostaje jakąś tam rekompensatę. Nie możemy tego wykluczyć, tak? Nie znamy danych, jeżeli chodzi o skalę zjawiska.
Jak panie myślą, jak w tej chwili to jest? Czy te panie ryzykują jednak jadąc do pracy na czarno, bo nie mają z tych swoich niskich emerytur pieniędzy, żeby zapłacić agencji, czy nie?
Myślę, że nie chcą ryzykować i też taka agencja nie może pobierać żadnych opłat za pośrednictwo. No, tutaj łamałaby prawo. Może pobierać jakieś opłaty za tłumaczenie dokumentów, nie wiem, za przejazd na przykład, dojazd do pracy za granicę, ale na pewno nie za samo pośrednictwo.
I może tu tkwi błąd i nie wiedza tych pań, które o tym nie wiedzą.
No być może. No, my tu zawsze staramy się informować takie osoby, na co powinny zwracać bezwzględnie uwagę, jeśli korzystają z ofert agencji zatrudnienia, aby no, nie zrobić sobie krzywdy, podejmując taką pracę.
Tutaj mówimy o paniach, które mają źródło stałego przychodu, a jeszcze są osoby jednak takie, które jedynym źródłem dochodu, jedynym jest właśnie praca. One mają prawo do emerytury, więc ten okres, jeżeli pracuje legalnie, jest oficjalnie zaliczony do czasu okresu. Tutaj się jeszcze pojawiła inna opcja, bo wiemy, że agencje niemieckie zatrudniają bezpośrednio osoby z Polski. Panie, które mają język niemiecki, mają kontakty, bo te kontakty zresztą nawet łatwo sobie znaleźć gdziekolwiek, one po prostu mogą się dogadać i niekoniecznie wyjeżdżać przez nasze agencje, a tutaj już informacji o zakresie, o też o skali zjawiska, no my nie mamy po prostu, ale mają taką możliwość. I to też jest praca legalna, albo zatrudnia się bezpośrednio u pracodawcy, no bo jest przepływ ludzi, kapitału i tak dalej.
A propos kapitału, widziałam dwa plakaty. Na jednym, jeżeli chodzi o opiekunki za granicą, była mowa o pensjach w wysokości 5 000 zł, na drugim 14 000. Takie są rozbieżności w tych zarobkach?
No, wśród naszych ofert akurat to jest mniej więcej taki zakres od 850 euro za miesiąc netto do 1400 euro netto.
A tam widziałam właśnie do 3,5 tysiąca euro, czyli jakieś 14 000 zł.
Na naszej stronie nie mam takiej oferty na pewno. To jest już troszeczkę chyba przesadzony zarobek.
No ale te 5 tysięcy to jednak na pewno jest, prawda?
Ale myślę, że tutaj dużą rolę gra to, czy ta osoba ma doświadczenie, czy zna język niemiecki. Na początku jednak troszeczkę mniej się zarabia. Dopiero z czasem, jak się nabiera doświadczenia, to dopiero wtedy to troszeczkę wzrasta.
Pięciokrotność swojej emerytury można zarobić na takich wyjazdach.
Wiadomo, więcej się zarobi niż tutaj u nas w Polsce.
Jaka była najstarsza pani, która się na taką pracę decydowała?
Tak pod 60 panie są, tak średnio.
70-letnie?
Myślę, że też się zdarzają.
Czy jest to praca absolutnie sfeminizowana, czy zdarzył się chociaż jeden opiekun osób starszych, który wyjechał za granicę do pracy? Zdarzył się jakiś jeden rodzynek?
No nie, mi nie.
Same kobiety.
Też nie. To jest zawód sfeminizowany. Ale ja myślę, że ten zawód to jest zawód przyszłości. Będzie zapotrzebowanie w perspektywie 10, 20 i dalej na usługi wszelkiego rodzaju. Opieki nad osobami starszymi również, opieka nad dziećmi również, bo coraz więcej młodych matek też podejmuje pracę i szuka dobrego miejsca opieki, gdzie będzie mogła pozostawić spokojnie dziecko i czuć się bezpieczna. Tak samo jest z osobą starszą, że chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa. Dlatego też ważne są, tak bardzo ważne są te cechy, którymi obdarzona jest osoba, która podejmuje pracę. No i myślę, że w coraz większym zakresie takie przygotowanie, żebym wiedziała, co ja mogę zrobić w momencie, kiedy sytuacja krytyczna się wydarzy.
To jest dziedzina najważniejsza tak naprawdę, bo to są ludzie odpowiedzialni za czyjeś zdrowie i życie, bezpieczeństwo dziecka, żeby się nie przewróciło, nie zakrztusiło i osoby starszej z bardzo podobnymi sytuacjami, bo to też jest w tym zakresie odpowiedzialność czy sprawność ograniczona. Niedoceniana, ogromna branża w Polsce niedoceniana.
Osoby nie musiałyby wyjeżdżać, które by były zainteresowane taką pracą, mogłyby sobie tutaj ją podjąć i za uczciwe zarobki. W tym wieku no, nie jest łatwe przemieszczanie się gdzieś tam środkami komunikacji.
Podjęcie decyzji, tak? Bo to jest jednak takie coś nowego. Tak? To jest taka, musi być gotowość i otwartość na zmiany, no, co jest w zależności od człowieka czasami trudne do pokonania.
Bo okazuje się nagle, że te kompetencje już one mają w sobie, nie dzięki kursom, tylko dzięki życiu, w którym wychowały dzieci i wnuki.
A to jest niezmiernie też istotne, bo doświadczenie mogę mieć wiedzę, ale w tym momencie ja nie mam kompetencji. Bo tak naprawdę kompetencje to jest wiedza plus doświadczenie i plus to, co człowiek sobą prezentuje, czyli wartości, postawy.
Co tu zrobić, jak nagle taki człowiek z Alzheimerem krzyczy w niebogłosy w nocy, w środku nocy, prawda?
Zgadza się, to jest wtedy trudna sytuacja, dlatego że tutaj nie można uzyskać odpowiedzi, co z daną osobą się dzieje, tak? Także to jest też taka, dodałabym do cech, umiejętność takiego uważności, obserwowania tego człowieka, co się z nim dzieje.
I zachowanie zimnej krwi i umiejętnej reakcji.
Odporność na stres, zachowanie zimnej krwi, takie opanowanie. Musi być też do tego osoba przygotowana, żeby właściwe decyzje podejmować. Szybkie i właściwe decyzje.
Pani doktor Magdalena Bergman, socjolog z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Co skłania taką kobietę lat na przykład 50, 60, która ma za sobą dekady ciężkiej pracy zawodowej, ciężkiej pracy w domu, wychowała już dawno dzieci, a chce jechać za granicę, daleko od domu, by zajmować się zmienianiem pampersów dorosłym ludziom, opiekować się seniorami.
Panie w przedziale wiekowym 45 plus, 50 plus i dalej, to są osoby, dla których polski rynek pracy jest rynkiem dosyć nieprzyjaznym. Pracodawcy bardzo często bez ogródek określają swoje wymagania dotyczące wieku kandydata czy kandydatki. Tym bardziej są to osoby, którym na rynku pracy jest się po prostu bardzo ciężko odnaleźć. Część tych pań to są ofiary transformacji systemowej poniekąd, ponieważ są to osoby, które traciły pracę na początku lat 90. Potem długo nie mogły uzyskać żadnego nowego zatrudnienia i de facto przez okres kilkunastu lat czasami pozostawały długotrwale bezrobotne. Kolejne powody, takie, które nazwać można by było społeczno-psychologicznymi, to są również kwestie związane z sytuacją rodzinną tych kobiet. Nie tylko kwestie finansowe, nie tylko chęć poprawy takiej finansowej warunków życia jest motywem wyjazdu. Zdarza się, że są to powody rodzinne, pijący i przemocowy mąż czy partner, konflikty rodzinne.
Czyli nie chodzi tylko, żeby mieć pracę, ale żeby się wyrwać z tego miejsca swojego.
Również tak. Praca opiekuńcza, jak każda praca wymagająca intensywnych kontaktów, interakcji z ludźmi, jest pracą szczególnie zagrożoną tak zwanym wypaleniem zawodowym i wszystkimi jego negatywnymi konsekwencjami i fizycznymi, i psychicznymi dla pracownika. Ale właśnie co do powodów, dlaczego jest tak, że skoro te panie będąc same w tak trudnej sytuacji podejmują się jeszcze trudnej i ciężkiej pracy? Jest pewna taka teza stawiana od lat 90. przez polskich socjologów, że polskie kobiety jakby nauczone codziennością PRL-u stały się osobami życiowo bardzo zaradnymi i potrafiącymi mimo posiadania własnych w różnej skali trudności, te trudności świata zewnętrznego również przełamywać. Ta teza też jest bardzo często też przywoływana jako fenomen działalności gospodarczej kobiet, zwłaszcza w małych miasteczkach i na terenach wiejskich, że ponieważ było tak ciężko, to trzeba było podjąć jeszcze jeden w pewien sposób desperacki krok, żeby poprawić swoją sytuację.
Czyli polskie kobiety to takie supermenki, które po prostu miały już mnóstwo przeszkód w całym życiu, niełatwym czasami, nie mówiąc o niedocenianej kompletnie
zlecenie pracy domowej, gdzie na ich głowie pewnie był cały dom. Nie miały tak dobrze jak my, ich córki, które dzielimy już obowiązki z naszymi mężczyznami. To jeszcze decydują się właśnie na taki wyczyn, prawda?
Tak, supermenki albo w wariancie bardziej polskim siłaczki.
Siłaczki, tak, no właśnie. Też to jest chyba czynnik kulturowy wyniesiony z domu, z wychowania jeszcze. Nasze mamy to pokolenie kobiet wychowanych do służenia innym, prawda? Do pomocy rodzinie, że to jest główną rolą życiową kobiety.
Tak, to jest również praca właściwie w nienormowanych godzinach, nierzadko 24 godziny na dobę. Tak naprawdę jest całkowicie wyrwana ze środowiska rodzinnego i ze środowiska osób, które mogłyby jej jakiegokolwiek wsparcia, chociaż takiego symbolicznego, psychicznego udzielić.
Czyli to jest kontynuacja. To są kobiety przyzwyczajone do liczenia tylko i wyłącznie na siebie.
Tak.
A czy można mówić o takiej prawidłowości, że im więcej kłopotów ich w życiu spotkało i przeszkód, i ciężkich zadań życiowych, tym chętniej podejmują się takiego zadania, takiego rodzaju pracy?
Myślę, że można pokusić się o taką tezę. Ja oprócz tego, że jestem socjologiem i wykładowcą akademickim, od czasu do czasu współpracuję też w charakterze doradcy zawodowego i przychodzi mi do głowy tutaj historia jednej z moich klientek, która sama będąc osobą niepełnosprawną, mając różnego rodzaju skrzyżowane, powiązane ze sobą schorzenia, też trudną sytuację w domu, bo dwie niepełnosprawne, co prawda już dorosłe córki, postanowiła obrać taką ścieżkę zawodową jak opiekun osób starszych. Nie wiem, czy udało jej się sfinalizować pomysł wyjazdu na zachód Europy, natomiast ona widziała to jako jedyną szansę na poprawę bytu swojej rodziny.
Dlaczego taka droga, a nie na przykład zajęcie się własnymi potrzebami i poprawą własnego losu przez, nie wiem, przez terapię, tak, przez jakieś decyzje życiowe?
Myślę, że tu może kłaniać się tak zwana hierarchia potrzeb. Jeżeli takie podstawowe, ekonomiczne potrzeby rodziny są zagrożone w związku z brakiem pracy i brakiem pieniędzy, to może takiej osobie jawić się jako, przynajmniej na ten moment, lepsze rozwiązanie.
To są kobiety, które przyzwyczajone są do ciężkiej pracy przez całe swoje życie, do pracy niedocenianej przez bliskich, przez społeczeństwo i nieopłacanej, oczywiście mówię o takich obowiązkach opiekuńczych i domowych, i wreszcie mogą dostać naprawdę dobre pieniądze właśnie za te czynności, które wykonywały za darmo przez całe życie.
Zgadza się. Można powiedzieć, że problem demograficzny, problem starzenia się społeczeństw europejskich sprawił, że praca opiekunek osób starszych jakby przebyła taką drogę, taką ewolucję od prywatnej sfery nieopłacanej pracy domowej.
Nawet powiedziałabym niewidzialnej.
Niewidzialnej
bo
wręcz.
Mężczyźni nie zdawali sobie sprawy, tak, jak ciężko jest zajmować się dzieckiem, którego nie wolno spuścić z oczu, zrobić obiad, posprzątać i wszystkim się zająć.
Dokładnie, prawda? Czyli od nieopłacanej i niewidzialnej sfery jakby prywatności do tak naprawdę bardzo ważnej usługi rynkowej, no biorąc pod uwagę tempa, w jakim starzeją się społeczeństwa europejskie, nagle okazało się, że jest to usługa, na którą jest no zapotrzebowanie rynkowe.
Może czuć te różnice gospodarcze między krajami, właśnie taka osoba, która widzi, ja mam 70 lat, tak, i ty masz 70 lat, seniorze z Niemiec, ale to ja dla ciebie pracuję i ja się tobą opiekuję, tak? Ten dysonans właśnie wtedy bardzo się ujawnia. Może właśnie cieszę się, że ja jestem w lepszej kondycji i mogę jeszcze pomagać, mogę jeszcze pracować.
Jeżeli był to rzeczywiście przymus, jakiś akt desperacji, to tak, taka negatywna konotacja może wystąpić na zasadzie, do czego doszło, że ja będąc tak naprawdę w wieku zbliżonym do mojej podopiecznej, mojego podopiecznego, muszę w ciężki fizycznie i psychicznie sposób się opiekować. Natomiast myślę, że w przypadkach, kiedy to była świadoma decyzja, pewien wybór, nie przymus, ale wybór, w sytuacjach, kiedy też warunki pracy są dobre, to znaczy jest dobre nastawienie podopiecznego, jego rodziny, to te relacje też mogą układać się zupełnie inaczej, bo słyszymy też bardzo często o przypadkach no, przyjaźni, czy pewnej głębokiej więzi, która się rodzi między opiekunką a podopiecznymi.
I jest to szansa na dowartościowanie się być może wreszcie pod koniec życia, bo nagle te kobiety przekonują się, że rzucone na tak głęboką wodę, być może po raz pierwszy wyjeżdżające gdzieś tak daleko od domu za granicę, radzą sobie.
Radzą
uczą się języka na przykład.
Radzą sobie, uczą się języka i zdobywają uznanie, którego w swoim rodzinnym czy lokalnym środowisku bardzo często brakowało.
Pani Dorota z Podbydgoszczy potwierdza. Można mówić o przyjaźni z podopiecznymi. Z pewnością jest to szacunek i docenienie.
Jeżeli chodzi o jedzenie, no to ja jestem technologiem żywienia. To już też mi intuicja podpowiada, co najlepiej zrobić, żeby było dobrze.
Pani gotowała, oprócz tego, że zajmowała się oczywiście tą osobą, gotowała, sprzątała, tak?
Dokładnie, robiłam zakupy, bo ja sama z tą panią mieszkałam.
Czyli panią polubiła ta kobieta po prostu, tak?
Na pewno zaakceptowała. Na pewno, bo ten uśmiech jej, no piękny miała uśmiech, to zawsze witała mnie.
Ale skończyła się pani opiekować tamtą osobą, dlatego że zmarła.
Jak zmarła, tak. Ja wyjechałam 3 razy na święta do domu, a ona we Wigilię zmarła. Ja jeszcze do lekarza mówiłam, że może ja jednak zostanę, a on wtedy przy synu powiedział: pani Doroto, pani jedzie do domu odpocząć, bo pani wszystko zrobiła, co było możliwe. I do tego syna mówił, że miał bardzo dobrą opiekunkę, że tyle mama żyła, to ma mi go podziękować.
Czuje się pani właśnie doceniona w tej pracy?
Bo on to tak ładnie powiedział, ten lekarz. Ja już wtedy rozumiałam, co on mówi.
Wreszcie sensowne, godne pieniądze za taką pracę, którą w Polsce kobiety wykonują za darmo przez całe życie praktycznie.
Dokładnie, tak. I mnie to pozwoliło stanąć na nogi. Dzisiaj to te emerytury nam wystarczają, bo nie mamy żadnych zaległości, kredytów, nie mamy żadnych tam długów. Mieliśmy długi, gdzieś to się wszystko wymknęło spod kontroli. Ja bardzo ciężko chorowałam 14 lat temu i musiałam swój interes zamknąć i zamknęłam go z hukiem i z długami zostałam. Potem chorowałam, miałam w ciągu roku 4 operacje, potem dochodziłam do siebie. No nie było pieniędzy, żeby zacząć to spłacać. Tam słyszałam, tu ktoś wyjechał, ktoś dom wybudował, ktoś tam synowi kupił mieszkanie. Ja mówię, kurde, jak ja bym tak wyjechała, to może też by się udało naprostować te ścieżki. I jakoś tak się złożyło, Pan Bóg tak mi pozwolił, bo ja w tej chwili ciężko choruję, że zdążyłam to wszystko zrobić. A gdybym nie wyjechała, to na pewno bym nie miała dzisiaj takiej komfortowej sytuacji. To głupio brzmi, bo wiemy, że zdrowie najważniejsze, ale chorować i jeszcze mieć długi, no to pani rozumie, o czym ja mówię, nie?
No właśnie, ale pani Doroto, ja o tym mówię. Pani sama była osobą chorą, potrzebującą pomocy, a pani pojechała pomagać innym.
Ale ja wyjechałam w 2008, tak? Ja byłam już zdrowa potem. Jak ja już zaczynam się dobrze czuć, zaczęły być wyniki dobre, to ja już o tym nie myślałam, to już zostawiłam i kombinowałam, co dalej robić. Ale wiedziałam, że już do pracy, od do takiej, wie pani, to już się nie nadawałam. I wnuczkę wychowałam w międzyczasie, pomogłam wychować. No i potem, jak tak, wie pani, to wszystko ogarnęłam. Wnuczka była odchowana, to mówię, a teraz bym mogła wyjechać, żeby się za te długi wziąć. I mnie nie spotkała żadna przykrość. Bo i dzieci mnie akceptowały, no podopieczne to uwielbiały. Dzwonimy i oni do mnie dzwonią. Z jedną córką też żeśmy się bardzo zaprzyjaźniły. Teraz miałam znowu jechać we wrześniu do Budelsztorfu. Tam byłam 2 razy, ale no niestety znowu choroba, chemia, no znowu przerwa. No i myślę, że już zakończyłam te wojaże.
Trzeba się wreszcie zająć sobą.
No, do końca może.
Każdy ma to, co życie mu da. Tani fart albo dwa, jakiś zamek ze szkła. Każdy ma.
Czy te panie, jeżeli będą się decydować na taką pracę i będą jej potrzebowały przede wszystkim, będą mogły opiekować się seniorami w Polsce? Czy Polaków zaczyna być już stać na to, żeby zapłacić jakiejś konkretnej jednej osobie za opiekę nad mamą i tatą?
To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że sektor usług opieki nad osobami starszymi w Polsce jest cały czas w niewystarczający sposób rozwinięty.
Socjolog z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Magdalena Bergman.
I tak jak kilka lat temu mieliśmy boom na prywatne przedszkola, czy na uelastycznianie zasad zakładania żłobków, to w sferze opieki nad osobami starszymi takiego skoku ilościowego, a tym bardziej jakościowego nie było. Tym bardziej jakościowego, bo cały czas słyszymy przypadki zaniedbywania, czy wręcz znęcania się nad...
W ośrodkach dla starszych osób, a miejsc w takich ośrodkach dla osób chorych, wymagających opieki ciągle bardzo brakuje.
Mhm. Więc zapotrzebowanie na usługi Polek opiekujących się swoimi rodakami i rodaczkami tutaj w Polsce pojawia się. Śledząc trend ogłoszeń prasowych czy ogłoszeń dawanych w internecie, jest zapotrzebowanie. Druga ciekawa
szarej
rzecz...
Szarej strefy jeszcze nie przekroczyło, to są pewnie transakcje prywatne, bez zatrudniania na razie.
Tak, i być może też polecane pocztą pantoflową, czyli na przykład nawet bez dawania publicznych ogłoszeń, ale tutaj jeżeli mówimy o polskim rynku usług opiekuńczych, to też kłania się pewien ciekawy paradoks, bo coraz częściej w roli opiekunek do osób starszych w Polsce zatrudniane są Ukrainki czy Białorusinki i mamy do czynienia z takim drenażem mózgów i z takim kierunkiem migracji zarobkowych na zachód. Polki wyjeżdżają po to, żeby opiekować się Niemcami, Brytyjczykami, Holendrami, natomiast do polskich seniorów przyjeżdżają Ukrainki i Białorusinki. Zresztą Bydgoszcz jest bardzo ciekawym przypadkiem.
Bardzo dużo jest Ukraińców, ale wydaje się, że to są jednak obywatele Ukrainy w wieku mobilnym i produkcyjnym, że oni jednak pracują gdzieś w zakładach, jest kawiarnia ukraińska, już w PES-ie jest bardzo dużo Ukraińców, że to nie są opiekunki.
A właśnie, to też jest tutaj, też dotykamy takiego bardzo ciekawego problemu, czyli tego, że opiekunki osób starszych zza wschodniej granicy, podobnie jak być może Polki w Niemczech, mogą tak naprawdę dla przeciętnego obywatela w przestrzeni publicznej na co dzień nie istnieć, nie być widzialne, chociażby dlatego, że one mają bardzo mało okazji i bardzo mało możliwości, żeby wyjść z domu. Jeżeli już, to zapewne po najniezbędniejsze zakupy dla podopiecznego.
I tak jak mówimy, być może nie są zatrudniane legalnie.
Tak, co też pewnie nie sprzyja temu, żeby się jakoś społecznie eksponowały w takich uczęszczanych publicznych miejscach.
Czy zatrzyma się w ogóle ten ruch, czy nie? Bo tak jak pani mówi, to nie tylko powody ekonomiczne, choć bardzo często życie i emerytura w wysokości 1000 zł po prostu zmusza do tego, by dalej tak ciężko pracować kobiety z Polski, ale pojawił się bardzo ciekawy wątek, że te motywacje czasami bywają zupełnie inne i chodzi o wyrwanie się ze swojego środowiska, czyli to zawsze będzie funkcjonowało.
Paradoksalnie można powiedzieć pewien taki motyw emancypacyjny, chcę wyrwać się ze środowiska, jakby, które nie przynosi mi satysfakcji, w którym doznaję jakiejś krzywdy, jakiegoś cierpienia, dlatego wybieram życie na obczyźnie. Ja myślę, że to można by było też odnieść do pewnej części w ogóle naszej polskiej migracji zarobkowej na zachód. To ludzie, którzy uciekali nie tylko przed bieżącym bezrobociem, ale też przed bardziej złożonymi problemami życiowymi.
Nawet jeśli wyjedziemy na koniec świata, przed samym sobą nie uciekniemy. Monika Siwak-Waloszewska, do usłyszenia.
Słuchaj tej audycji w internecie radiopik.pl / audycje / publicystyka.